Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Marek Poniedziałek.
15 minut. Dzień dobry Państwu. 15 minut po godzinie 12. Pora na otwarty mikrofon. Dziś tematy europejskie i jednocześnie tematy militarne. Kanclerz Niemiec bowiem po raz pierwszy wczoraj publicznie powiedziała, że w przyszłości należy utworzyć europejską armię. Angela Merkel mówiła o tym podczas wystąpienia w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Zdaniem Merkel jedynie wspólna armia może pokazać światu, że pomiędzy krajami europejskimi nigdy już nie będzie wojny. Co powiedziała kanclerz Angela Merkel? Posłuchajmy. Poczyniliśmy znaczne postępy w zakresie strukturalnej współpracy militarnej. To dobrze i nadal będziemy wspierać ten kierunek, ale powinniśmy, mówię to bardzo świadomie, na podstawie rozwoju sytuacji z ubiegłych lat, pracować nad wizją, aby pewnego dnia utworzyć prawdziwą europejską armię. Merkel podkreśliła, że europejska armia może być dobrym uzupełnieniem dla paktu NATO, ale nieco inaczej cele ewentualnej europejskiej armii nakreślił prezydent Francji Emmanuel Macron, który zasugerował, że utworzenie jej ma cel taki, aby chronić Europę przed Rosją, Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Co Państwo sądzą na ten temat? Czy Unii Europejskiej potrzebna jest wspólna armia i czy możliwa jest wspólna polityka zagraniczna?
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Emmanuel Macron w niedawnym wywiadzie udzielonym 6 listopada stwierdził, że w obliczu Rosji, która znajduje się przy naszych granicach i która udowodniła, że może być groźna, musimy mieć Europę, która się broni bardziej sama, w sposób bardziej suwerenny, nie będąc tylko zależną od Stanów Zjednoczonych. Co Państwo sądzą na ten temat? Pierwszy słuchacz, witamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Zdaje się, że Macron wyjawił troszeczkę prawdy w tym temacie, że ma to służyć także obronie przed Stanami Zjednoczonymi, ale jak od dawna mawia wybitny polski felietonista, twórca książek, wielu książek, pan Stanisław Mialkiewicz, jest to po prostu sposób na wyprowadzenie Bundeswehry spod właśnie zwierzchnictwa NATO. I taki jest zasadniczy cel. Tak, przewodnia rola tutaj Niemiec. I na przykład, żeby tłumić takie zapędy jak na przykład Polski na wybijanie się na jakąś niepodległość, na jakąś suwerenność, jeżeli coś jest nie tak, służyć tego też ma ustawa 1060 czy jakoś tak, o tak zwanej bratniej pomocy w razie różnych tam potrzeb tak zwanych unijnych. To jest też kolejnym dowodem na to, że nie jesteśmy krajem suwerennym ani niepodległym, co warto przypomnieć właśnie w tych dniach, kiedy to dopiero co obchodziliśmy setną rocznicę właśnie odzyskania niepodległości. I warto sobie zadać to pytanie, czy jesteśmy krajem niepodległym. No, otóż nie jesteśmy, tak? Bo to jest też kolejny dowód na to, że Unia Europejska jest państwem, superpaństwem.
No nie, jeszcze nie jest, ale takie ambicje polityków europejskich są wyraźnie odczuwalne.
Znaczy tak, wszelkie jakby atrybuty państwowości Unia Europejska ma, tak, ma własną walutę, chce mieć właśnie armię jeszcze, tak, to już będzie takie uzupełnienie, ma swojego prezydenta, ma swój rząd, więc ma wszelkie atrybuty państwa i w związku z tym należałoby właśnie zapytać, chociaż nie ogłosiłem się, nie mówi, jaki między innymi Polska ma status w takim razie, tak, czyli kraje członkowskie wszystkie, jakie mają status, są po prostu landami podległymi i takie są po prostu fakty. O czym też przekonaliśmy się całkiem niedawno, na przykład na podstawie tego, że Sejm zmienił ustawę dotyczącą działania Sądu Najwyższego i wysłał tam część sędziów na emeryturę, tak? Dał wysokie odprawy, po czym Sąd Europejski nakazał właśnie unijny przywrócenie z powrotem do pracy i niestety, ale polski rząd to wykonał. I to jest też dowodem na to, że jesteśmy landem podległym superpaństwu o nazwie Unia Europejska. Nikt tego nie zmieni, niestety.
Czyli słowa Angeli Merkel, że to nie jest inicjatywa konkurencyjna czy wymierzona przeciwko NATO, pana nie przekonują, jak rozumiem.
No, absolutnie. dokładnie. To jest innymi słowy wprowadzenie jakby Bundeswehry, bo znowu będzie to przewodnia rola Niemiec pod kurateli amerykańskiej NATO, a w przyszłości może podporządkowanie sobie dalszej Europy, tak? No,
dziękuję panu bardzo. Dziękuję panu bardzo. Powinniśmy pracować nad tym, by pewnego dnia mieć prawdziwą europejską armię, tak mówiła Angela Merkel w Strasburgu. Merkel mówiła także o tym, że Unia Europejska potrzebuje więcej solidarności wśród najważniejszych obszarów, w których Unia jej zdaniem powinna być zjednoczona, wymieniła politykę zagraniczną i bezpieczeństwo. No i tu ciekawostka. Jak powiedziała w tym samym wystąpieniu, w tym obszarze kraje europejskie powinny zrezygnować z jednomyślności tam, gdzie pozwalają na to traktaty. I po tych słowach padły słowa o utworzeniu europejskiej, ewentualnym utworzeniu europejskiej armii. Co państwo na to? Czy Europa potrzebuje europejskiej armii, czy może bardziej NATO? Kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, Bernardyna. A ja tak po babsku nie jestem politykiem, ale trochę obserwuję.
Ja też nie, proszę się nie przejmować.
Ale powiem, że z jednej strony jest niby potrzebna taka armia, ale z drugiej strony jest to bardzo i trudne i warte wielkiego przemyślenia. A dlaczego pani Merkel z tym wystąpiła? Ja uważam, takie jest moje zdanie, że jest już mało Niemców w Niemczech. Tam niedługo to będzie po prostu kraj turecki. I teraz jest bardzo dużo również muzułmanów. To jest jedna religia. Tam się bardzo mało dzieci rodzi. Ten naród po prostu się sam niedługo unicestwi. I tutaj mamy...
Ale co miałaby tutaj zmienić europejska armia w tym obszarze, pani zdaniem?
No właśnie, tutaj by był taki no wielki kłopot, bo ja uważam, że my nie mamy zagrożenia jakiegoś z Ameryki czy z Chin. Po prostu my mamy tutaj blisko takie też zagrożenie. I w tym momencie to naprawdę by politycy musieliby to wszystko dobrze przemyśleć, przekalkulować, żeby po prostu tutaj właśnie nie podniosły się ręce w środku właśnie Niemiec na Europę. No, jest to moja taka wizja naprawdę taka groźna, ale warto po prostu tu nad tym się zastanowić i zapobiec temu. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Komentują państwo także na fanpage'u Radia Zachód na Facebooku i oczywiście czekamy na więcej komentarzy. Pan Krzysztof napisał, przy dzisiejszej technice zniszczenie państwa wroga jest proste, tylko że jaki sens? Przemysł zbrojeniowy okazał się zbędny, bo po co tyle kasy na broń obecną, kiedy wystarczy jedna? I wcale nie o atom tu chodzi. Nie ma sensu armia Europy. Póki co kosmitów nie widać. To komentarz pana Krzysztofa. Zachęcamy do komentowania na zachód.pl, a także na fanpage'u Radia Zachód na Facebooku. Tymczasem odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Kazimierz mi wyczyta.
Witamy panie Kazimierzu.
Na początku chciałem powiedzieć coś takiego, że jest to bardzo dobry moment dla Polski, ponieważ Polska w każdym dniem zyskuje politycznie, wojskowo i gospodarczo.
Przez sojusz ze Stanami Zjednoczonymi?
Tak jest, tak, tak. I choćby wczorajsze rozmowy pana Błaszczaka, zatwierdzenie pana Matisa, że będzie stał przy Polsce i tak dalej, to jest to początek drogi. Myślę, że przeniesienie baz z RFN do Polski jest bardzo bliskie. Może nie wszystkie, ale na pewno będzie baza w Polsce potężna. Ale ja teraz chciałbym wrócić do tematu. Ja chciałem tylko to powiedzieć, że Niemcy tu już stworzyli dwa razy armię europejską. W pierwszej wojnie po ich stronie stały państwa, które musiały i które były im podległe, albo które z nimi współdziałały. A w drugiej wojnie to również. No i to jest bardzo ciekawa ta druga wojna na przykład. Bo my Polacy bardziej drugą wojną żyjemy, chociaż ta pierwsza była też bardzo krwawa. No i tak. Niemcy stworzyli w drugiej wojnie światowej armię. Chyba z 8 dywizji holenderskich, to jest 50 tysięcy SS-manów, 30 tysięcy Francuzów, nie licząc Wisi i tych innych, co wysyłali Żydów do gazu, policji, tych służb innych, tylko samych SS-manów, Belgów, czyli pana Macronów było 30 tysięcy, Timmermansów ponad 50, Galiów, Werkhoffów z Belgii ponad 25 tysięcy. Nawet Juncker, gdzie jest mały kraj, 2000 esesmanów było i nie chwaląc się pan Juncker, tatuś senior, też był esesmanem. Także oni mają już swoje doświadczenia i to dobrze nigdy dla Polski nie było. A Polska zawsze w tym zestawieniu miała ilu esesmanów? Więc zero. Bo my zawsze byliśmy po drugiej stronie barykady i walczyliśmy z nimi, z tymi faszystami. Lub z tymi nazistami z kosmosu, tymi mitycznymi.
Czyli w pana, wizji Europy, obrony Europy, armia europejska kierowana przez Niemcy, Francję, no bo siłą rzeczy te najsilniejsze kraje będą miały większy głos, się nie mieści.
Tak. Mhm. Oczywiście, panie redaktorze, no więc ja nie chcę nikogo straszyć, ale to taka jest, no, fortuna kołem się kroczy i historia się lubi powtarzać. Ale jednak Niemcy mają takie zakusy cały czas i widać, że w tym kierunku też to wszystko idzie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szef Pentagonu James Mattis powiedział we wtorek w Waszyngtonie, że NATO jest kamieniem węgielnym obronności Europy. Amerykański minister obrony odniósł się w ten sposób do propozycji kanclerz Angeli Merkel utworzenia europejskiej armii. Uważamy NATO za kamień węgielny pod względem ochrony Europy i w pełni popieramy narody, które w tej kwestii chcą robić więcej, skomentował Mattis. Przed spotkaniem z polskim ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem, spotkanie dotyczyło kwestii, o której słuchacz, który mówił przed chwilką, mówił. Spotkanie dotyczyło stałej obecności sił amerykańskich w naszym kraju. Kolejny telefon odbieramy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Rysiek się kłania.
Witam, panie Ryszardzie.
Szkoda, że się wczoraj nie mogłem załapać. Nawet był mój program. Akurat wracałem z Warszawy z tego marszu, ale no niestety
tak czasem poznali
byłem w tym czasie. Ale wracając do dzisiejszego tematu. Europie niepotrzebna jest nowa armia. A Europie jest potrzebne nowe myślenie. Myślenie oparte na duchu Helsinek 75. I do tego są wszyscy chętni poza wyjątkiem Stanów Zjednoczonych. Bo Trump to dzisiaj szaleje. Ja nie rozumiem jego... Znaczy, rozumiem egoizm gospodarczy Stanów Zjednoczonych i pilnowanie interesów Stanów. Na przykład wprowadzenie sankcji dla Iranu. I ja wiem, że jeżeli komuś nie może zaszkodzić, to on udziela dyspensy dla Chin i dla Japonii, że oni mogą kupować ropę w Iranie. A my jako szczeniaczki Ameryki podporządkowujemy się dla Iranu, dlatego dla Stanów i od Iranu ropy kupować nie będziemy. Nie tędy droga. I ja dobrze popieram Macrona w jednej kwestii, że, przepraszam, że pokazał jedną część ciała miesiąc temu dla Trumpa, że nie będzie się z nim cały czas liczył, nie będzie cały czas słuchał Trumpa. I Europa powinna mieć swoje zdanie.
Ale antyamerykanizm we Francji to nie jest nowy wytwór. To się nie pojawiło w tym roku ani w ubiegłym.
Tak, dobrze, zgadza. Francuzi byli podporządkowani. No weźmy nawet De Gaulle i wyjście z NATO w 60 roku. Takie demonstracyjne wyjście z NATO, może powiedzieć. Bo oni tam w strukturach politycznych i militarnych zostali, ale jako wojsko nie są podporządkowani dla NATO. I Francja się tego cały czas trzyma. A teraz się zaczyna trzymać celów politycznych. Właśnie między innymi te embargo na Iran, skoro Europa Zachodnia ze Stanami Zjednoczonymi podpisała wspólną umowę z Iranem, to Trump nie może szukać jakichś tam wymówek, że ktoś dla Stanów Zjednoczonych nie opłaca, to on dla wszystkich będzie narzucał swoją wolę.
No dobrze, a
ja
panie
uważam,
Ryszardzie.
Że Polska też powinna być w starym szeregu z Francją, z Niemcami i pokazać Ameryce, że nie tędy droga. Umowy, honorowe umowy. Rosjanie chętnie by się zasiedli do stołu rozmów, ale nie na takich warunkach, jak po umowie Jelcyna z Clintonem, czy później po umowie rzymskiej, gdzie było wyraźnie napisane, że NATO nie przesuwa się na wschód militarnie. Obce jednostki wojskowe, inne jednostki wojskowe NATO niż polskie.
Dotknął pan ciekawej kwestii, mam nadzieję, dziękuję bardzo, że następni słuchacze też to rozwiną, bo kanclerz Merkel, mówiąc o wspólnocie europejskiej, o wizji Europy, mówiła także o konieczności wspólnej polityki zagranicznej. W tej samej wypowiedzi potwierdziła także, że rząd Niemiec popiera budowę Nord Stream 2. Jak miałaby wyglądać wspólna polityka zagraniczna, chociażby w kontekście tego, gazociągu, który dla krajów Europy Wschodniej, Środkowo-Wschodniej zbyt korzystnym rozwiązaniem nie jest, chociaż twierdzą Niemcy, jest to projekt czysto gospodarczy. No tego nie wiadomo, jak ta polityka miałaby wyglądać. Kolejny telefon, a za chwilkę garść tweetów Donalda Trumpa w tej sprawie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie panie redaktorze i radiosłuchaczy. Witam serdecznie, Leon z tej strony.
Witamy panie Leonie.
Ja bym poruszył pewną tezę o wojnie. Zadałem sobie pytanie, jakie są wojny, albo co to jest wojna. Czy wojna to tylko mordowanie w komorach gazowych, w obozach koncentracyjnych, rozrywanie granatami, czy strzelanie w tył głowy? Czy są też wojny ekonomiczne? Można byłoby założyć z całą pewnością, nie wiem, czy pan się z tym ze mną zgodzi, że mówimy w tej chwili o wojnach ekonomicznych.
Przede wszystkim, tak.
Właśnie tak. Mówimy o tych, którzy jedni będą musieli pracować na drugich. I teraz chodzi o te dwie Europy, że jedna jest wolniejsza, druga jest szybsza. Chociaż różne są nazwy. Można by powiedzieć, jedna Europa panów, a druga Europa parobków. No, już w Polsce obowiązuje ustawa, panie redaktorze, w której policjanci w ubrani, może mundury od Hugo Bossa, nie wiem, kto im tam teraz projektuje, już mają prawo ścigać na polskiej ziemi Polaków. No, myślę, że to może jest taki czas, że trzeba będzie zamykać, tak się zamyka.
Czy to prawo działa w dwie strony? Przy czym pytanie, no, czy polska
tak,
policja z tego korzysta?
Ja słyszałem, że tam jakiś polski policjant wszedł. Natomiast słyszałem o tym, że mamy więźniów politycznych, choćby Basię Poleszuk, która została zamknięta właśnie za poglądy polityczne. To tak się właśnie wiąże. Może trzeba dać innym, żeby w Polsce zrobili porządek. Nasz pan Donald Tusk już tam dobrze wie, co tam robi. Jeśli nie mogą sobie dać rady normalnie, to mają armię obywateli, tych, których tak Angela Merkel kocha. Wystarczy dać im pożyć, tak jak została stworzona flaga jakaś Unii Europejskiej. Pieniądz, który został stworzony z pustego powietrza, robić armię niewolników z tych, których tam do nich przyszli, powiedzieć, że to katolicy, dać im broń i będzie sprawa rozwiązana, będą mieli drach na chwostę. Takie jest moje zdanie, a to jak powiem, podtrzymuję tylko z tego względu, że też jestem wnukiem dziadka, który był w Norwegii zesłany przez naszych przyjaciół z Zachodu. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy bardzo za telefon i również pozdrawiam. Dyplomacja amerykańska jednoznacznie odbiera słowa Angeli Merkel i Emmanuela Macron jako słowa wymierzone przeciwko NATO. Emmanuel Macron, cytuję tweeta Donalda Trumpa, sugeruje utworzenie własnej armii, by chronić Europę przed USA, Chinami i Rosją. Ale to byli Niemcy w pierwszej i drugiej wojnie światowej. Jak to wyszło we Francji? W Paryżu zaczęto się uczyć niemieckiego przed pojawieniem się USA. Płaćcie na NATO lub nie, napisał twardo na Twitterze Donald Trump. W jednym z kolejnych tweetów odniósł się do spraw handlowych. Stwierdził, że przez wysokie cła Paryż czyni bardzo trudnym dla USA sprzedaż win amerykańskich do Francji. Według prezydenta Stanów Zjednoczonych jego państwo ułatwia sprzedaż francuskich win i nakłada bardzo niskie cła. Nie jest to uczciwe i musi się zmienić. To tak a propos wojen handlowych, o których mówił przed chwilką słuchacz. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Jak to z europejską armią? Potrzebna czy nie?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, ja uważam i każdy logicznie myślący, że Rosję eliminować można nie armią, ale ekonomicznie. Na przykład Nord Stream 1, 2 i tak dalej. Oni za te gazo, ropo, dolary się zbroją. Więc po co armia, jeżeli możemy handel ułożyć inaczej? Ostatnie zdanie, pan mówił teraz na temat Stanów Zjednoczonych i prezydenta Trumpa. Ameryka bardzo dużo zrobiła w pierwszej i drugiej wojnie światowej, żeby w Europie był pokój, więc im za to też powinniśmy dziękować. Ale ja bym wolał, żeby pan redaktor, ja i wszyscy słuchacze mieli grube portfele, godniej żyli i żeby im na nic nie brakowało. Utrzymanie armii to środki kosmiczne. Nie muszę tego przytaczać, bo każdy to wie. Więc podzielmy to na każdego z mieszkańców w Polsce. Zobaczmy, ile byśmy więcej mieli. Wyciągajmy wnioski z pierwszej i drugiej wojny światowej. Niemcy dali popis swojej hegemonii zawartej w ich hymnie, więc nie wolno nam pozwolić, by siłą dochodzili do czegoś, a ich dążenia nie są hamowane humanizmem. I to nie podlega żadnej wątpliwości.
Ale może teraz się zreflektowali. Może kanclerz Angela Merkel ma rację, mówiąc, że wspólna europejska armia jest gwarancją pokoju w Europie.
To potrwa minimum 300 lat. Panie redaktorze, chciała pani Merkel, to chyba rok czy dwa lata temu powiedziała, oddać pojazdy pancerne i czołgi migrantom. Niech posadzi 20 Syryjczyków w czołgi i wypuści na Berlin. Już będziemy wiedzieli, co to jest. Teraz tak, potwierdzam myślenie pana Kazimierza, który z Międzyrzecza, który dzwonił, że Niemcy i przeniesienie baz wojskowych z Niemiec do Polski to wspaniała myśl i wybitna dyplomacja polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. A wojna militarna z Rosją jest zabójstwem nie Rosji, tylko całej Europy. I to tak bym w tym sprawie zakończył, panie redaktorze. Nie możemy nigdy do wojny dopuścić. I na końcu chciałem pozdrowić panią Aleksandrę Prossewicz z Polski, z Polonii Polskiej w Niemczech, która bardzo dużo dla Polski robi. Odwiedziłem ją tydzień temu i uważam, że takich ludzi Polska powinna mieć i w Polsce, i tutaj, i w Niemczech przy granicy, gdzie Polonia Polska pracuje i bardzo dużo robi, żeby to środowisko polskie, niemieckie nie miało żadnych antagonizmów. Pozdrawiam pani Aleksandrę.
Dziękuję bardzo. Również pana pozdrawiamy i dziękujemy za telefon. Sięgam na Facebooka, fanpage Radia Zachód, gdzie mogą państwo cały czas także komentować. Pan, albo pani, to chyba pan, Andriusza, w każdym razie nie słyszałem takiego imienia do tej pory, pisze tak. Tylko własna silna armia gwarantuje bezpieczeństwo, żadne sojusze. Zadam pytanie. Co się stanie, jak za dwa lata z Trumpa będzie taki Obama 2, bo wszystko na to wskazuje. A jak wiemy, rząd przekazuje w ratach już Amerykanom grube miliardy dolarów za to, co ma być dopiero za kilkanaście lat. No cóż, bardzo dyskusyjna opinia, ale należąca do naszego internauty. Można ją zobaczyć na stronie internet, można ją zobaczyć na Facebooku oraz dodać oczywiście swoją, być może polemiczną. Kolejny słuchacz, dzień dobry.
Dzień dobry. No spróbuję odrobinę, tylko jedno zdanie polemiki. Ile kosztowałaby nas konkurencja z powstaniem armii, przynajmniej równorzędnej armii rosyjskiej?
Trudno sobie to wyobrazić.
Kosmicznego, to jest coś nieprawdopodobnego. Gdybyśmy mieli oprocentować się chyba w wysokości 10% PKB, żeby do tego dojść i to w ciągu nie wiadomo ilu lat. Absolutnie nie. Panie redaktorze, interes NATO nie jest na pewno jak diametralnie różny od ewentualnej przyszłej armii europejskiej, ale Amerykanie w obu wojnach światowych ratowali Europę i nie tylko Europę, również świat przed zagładą chyba. I chyba mają trochę tego dość, a przynajmniej obecnie prezydent Trump. Tylko że powstanie takiej armii Europy nasuwałoby mnóstwo trudności. Być może takich trudności nie do przezwyciężenia. W każdym razie zagrożenie, prawdziwe zagrożenie ze strony przede wszystkim Rosji, no Chin to może trochę inaczej, handlowo na pewno, chociaż kto to wie, jest bardzo duże. Ale myślę, że nawet mówienie o tym, to jest tak jakby takie łapanie króliczka, jest być może potrzebne, może nawet nieodzowne, bo kto wie, co może zdarzyć się w ciągu kilku najbliższych lat. I jeszcze jedno. Panie redaktorze, od wczoraj mamy nową aferę PiS-u, czyli aferę korupcyjną związaną z KNF-em. Ja mam propozycję, może jutro ten temat. Bardzo bym prosił.
Poszło w eter, drogi słuchaczu. Być może jutro tym tematem się zajmiemy. Pozdrawiamy również i od razu prosimy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry. A ja uważam, proszę pana, powiem krótko, że to będzie taka policja Europy. Będą mogli sobie na wszelkich prawach wjeżdżać sobie do różnych krajów, robić porządki. I jest to bardzo niebezpieczne. Także to jest moje zdanie. Będzie można na przykład, co się dzieje w danym kraju, są zamieszki, wjeżdża armia europejska i robi porządki. I to jest, a nad tym na pewno zależy pani Merkel. Dzięki śliczne i pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Krótka, jednoznaczna wypowiedź, nie zostawiająca na tym pomyśle, można powiedzieć kolokwialnie, suchej nitki. Czekamy na państwa telefony, czekamy także na komentarze na www.zachod.pl oraz na fanpage'u naszego radia na Facebooku. Tymczasem dodzwonił się kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam. No panie redaktorze, to chyba będzie ta armia europejska, armia czerwona w BIS. I panie Ryszardzie, i Sabo, nie idźcie tą drogą, nie idźcie. Wie pan co, panie redaktorze, ja i moja rodzina cała nie będziemy umierać za gwiazdki unijne. Na pewno nie. A mam pytanie, a co będzie z armią NATO w Europie? A gdzie będzie stacjonować? A kto będzie naczelnym dowódcą tej armii europejskiej?
No to są daleko idące pytania.
No i myślę, że... ale trzeba zadać. No,
trzeba je zadawać, no oczywiście. No, zadać. Myślę, że nikt tego jeszcze nie ośmiela się takich spekulacji
robić. Panie redaktorze, następnie. Kto będzie ustalał składki? Jakie składki? Gdzie będą stacjonować? I tak dalej, i tak dalej. Gdzie będzie sztab generalny?
Może kraje leżące bliżej Rosji będą płacić większe składki.
Czy będą mianować generałów pani Merkel z prezydentem Francji i tak dalej? I panie redaktorze, właśnie mówię, co z armią NATO? Co z armiami krajów?
Znaczy NATO jako takie nie ma swojej armii, no to są właśnie armie krajów.
Nie, no dobra, wie pan, a jeżeli pani Merkel mówi o solidarności europejskiej, to gdzie była, gdzie jest ta solidarność, jak likwidowali nasze stocznie, nie mogli iść, państwo nie mogło dokładać, a stocznie niemieckie mogły korzystać z finansowania państwowego w Rostocku, w Hamburgu i tak dalej. Gdzie ta była? A gdzie solidarność pani kanclerz Niemiec jest, jak proszę pana teraz druga nitka Nord Stream jest? To co mówi proszę pana? Że to jest interes, ich interesy i wara innych do tego. Odczepcie się od tego, bo są nasze interesy. My jak bronimy swoich interesów, to nie możemy. Ona może, Francja też może. I co, gdzie jest ta solidarność w
rozumiem,
Niemiec?
Rozumiem, retorycznie zapytam, wspólnej polityki zagranicznej nie, Europy pan nie widzi.
Niech mi pan jeszcze też przedłuży, panie redaktorze.
Ale
pytanie.
Ja zadałem pytanie, może pan odpowiedzieć na pytanie, tak? Czy widzi pan wspólną politykę zagraniczną Europy?
Nie, proszę pana, bo to, wie pan, tak jak za czasów Związku Radzieckiego, tak Niemcy i Francja zastąpiły Związek Radziecki. To jest Związek Unijny BIS, wie pan. I to jest właśnie to. Tylko wie pan, no gdzie jest ta solidarność? Wie pan, a znając Putina, to prędzej czy później gaz zastosuje w stosunku do Niemiec broń. Tak jak do Ukrainy. Jak przykręci kurki gazowe Niemcom, to co, Niemcy nie ulegną? Nie będą chodzić na pasku Putina?
Dziękujemy panu bardzo.
No właśnie.
Dziękujemy serdecznie. To jest Radio Zachód, to jest otwarty mikrofon. Dziś temat ewentualnej europejskiej armii jako wizji, która ma budować bezpieczeństwo w Europie, ma budować wspólnotę i ma, cytując słowa Angeli Merkel, pokazać światu, że kraje Europy nigdy nie chcą już wojny między sobą. Rzecz jasna. Co kolejny słuchacz na to? Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Ja tylko się tak zastanawiam, przysłuchując się tej audycji, skąd ta idiotyczna rusofobia? Skąd ta idiotyczna propaganda antyrosyjska, antyputinowska? To już zakrawa na kpiny, to już jest czysty idiotyzm.
Ale jak pan słyszał, Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone...
Rosja zagraża Polsce? Bo ja nie wiem, żadnych roszczeń terytorialnych, to raczej my mamy roszczenia terytorialne, mieliśmy wobec Wilna, wobec Lwowa. Przepraszam, tam jest teraz Ukraina, jest Litwa, nasi przyjaciele. Tam nie ma żadnego Rosjanina, niech nam oddadzą te ziemię. Do kogo my mamy pretensje? Trochę albo się leczmy, albo wreszcie zacznijmy inaczej myśleć.
Czyli uważa pan, że obawy wobec Rosji są nieuzasadnione?
Ja powiem tak, obawy oczywiście, że są nieuzasadnione. A jakie? No czym oni nam zagrają? Że co, że Ukrainie przykręcili gaz? Bo Ukraina nie płaci. To jak się nie płaci, to się nie kupuje.
No, no to kogo
sprawa.
W takim razie Polska?
A armia,
się
jeśli
na nas...
chodzi o armię europejską. Armia europejska, hasło rzucone przez panią Merkel, to jest prowadzenie tylnymi drzwiami Bundeswehry do Polski. Utworzenie baz Bundeswehry, żebyśmy nie podskakiwali, panie redaktorze.
Tak pan myśli.
Mają swojego człowieka, pewnego hitlerowca, który był niedawno w Polsce, który nazwał Polaków, no, którzy niewłaściwie głosowali, niewłaściwie wybrali prezydenta, niewłaściwie wybrali rząd, posłów, nazwał ich bolszewikami, to ja go mogę nazwać hitlerowcem. Chyba nic złego nie zrobię. I ten hitlerowiec, o ile dobrze pamiętamy, kiedyś na początku swojej kariery politycznej mu chciał odłączyć Pomorze od Polski, utworzyć autonomiczną jakąś republikę, land na pewno. Trzeba, nie można zapominać o tym. I musimy się zdecydować. Ja wiem, no, Armia Europejska. Pytanie, kto będzie dowodził tą armią? Bo przecież Wielka Brytania na pewno nie wejdzie w jej skład, bo już wychodzi z Unii Europejskiej. To albo się decydujemy, jak już tak bardzo jesteśmy zagrożeni, albo na Amerykanów.
No ja postawiłem taką tezę, że będą pewnie dowodzić ci, którzy będą w największym stopniu na utrzymanie tej armii ułożyć, a będą ułożyć pewnie najbardziej
wiadomo, że nie,
silne ekonomicznie
kraj. Francuzi nie będą stać tu na nie będą bronić wschodnich granic Polski, tylko pytanie przed kim? Przed Ukraińcami, Białorusinami.
A właśnie przed kim? Bo mówi pan, Rosja nie jest... Na razie odłączmy Polskę od Unii Europejskiej. Kogo w takim razie Polska powinna się obawiać najbardziej? Skoro nie Rosji.
Mówię pan... szczerze, ja zawsze pamiętam z historii i z opowiadań rodziców tylko Niemców. My powinniśmy się naprawdę obawiać Niemców. Niemców. Wprowadzić chcą tutaj Bundeswehrę po to, żebyśmy nie żądali reparacji wojennych. I trzymać nas za mordę. W cudzysłowie mówię. To trzeba się naprawdę zastanowić, zanim się podejmuje takie a nie inne, taką nie inną dyskusję. Ja zawsze uważam, że no bo mówimy cały czas o Syberii, o wszystkim, o tym, o tamtym. Nie mówimy tylko o tym, że 6 milionów Polaków zabili Niemcy w czasie II wojny światowej.
Dziękuję panu bardzo serdecznie. Mamy teraz niezwykłego słuchacza, niezwykłego gościa na antenie otwartego mikrofonu. Profesor Wiesław Chładkiewicz. Dzień dobry.
Dobry, witam serdecznie.
Historyk, politolog, pracownik Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Panie profesorze, pomysł wspólnej europejskiej armii dziś dyskutujemy ze słuchaczami w otwartym mikrofonie. Co pan sądzi o słowach Angeli Merkel? I czy to jest w ogóle tylko taki polityczny wabik, czy to jest realna zapowiedź?
Ja myślę, panie redaktorze, że to jest realna zapowiedź, ale oczywiście widzę ją nie teraz doraźnie, tylko widzę ją w dłuższej perspektywie i widzę ją w kontekście także relacji Europa-Stany Zjednoczone, bo tutaj też interesująca będzie reakcja prezydenta Stanów Zjednoczonych względem tego, co się na naszym kontynencie dzieje.
Co z tego płynie wszystkiego dla Polski? No bo przynajmniej od 3 lat Polska intensywnie próbuje się zbliżyć także militarnie ze Stanami Zjednoczonymi i gospodarczo. Unia Europejska jakby idzie, najsilniejsze kraje próbują iść w drugą stronę. Co z tego wynika dla Polski?
Wynika tyle z tego, że jako państwo członkowskie Unii Europejskiej prędzej czy później rząd polski będzie musiał swoje stanowisko ujawnić. Ale ja myślę, że taka wspólna armia wcale nie przeszkadzałaby tworzeniu baz amerykańskich w naszym kraju i na wschodniej granicy. Ale widzę generalnie jeszcze problem taki. Widzę taki, że pani kanclerz Merkel będzie wkrótce opuszczać urząd kanclerski, będzie rezygnować ze stanowiska przewodniczącej partii. Rodzi się więc pytanie, jaka będzie reakcja pan prezydenta Macrona w tym kontekście, ponieważ stosunki francusko-niemieckie są bardzo, bardzo znaczące i te relacje w jakimś sensie będą wskazywały na to, że wspólna inicjatywa jest tutaj chyba uzasadniona. Natomiast inną strategię widzę dla NATO, ponieważ tutaj nie znamy jeszcze stanowiska NATO. Nie znamy żadnych dokumentów i nie będziemy ich znać, ponieważ objęte jest to klauzulą tajemnicy. Ale w końcu myślę, że takie wzmocnienie Unii Europejskiej jest uzasadnione.
Przy okazji mówienia, prezentowania przez Angelę Merkel stanowiska co do ewentualnej europejskiej armii, wróciła także kwestia wspólnej unijnej polityki zagranicznej. Ale przecież polityka zagraniczna to nie tylko polityka, tak sensu stricte, ale też interesy ekonomiczne. Czy jest w ogóle możliwa wspólna polityka zagraniczna Europy jako wspólnot?
No, oczywiście jest to integralny element tej koncepcji, o której pan redaktor mnie zapytał, jeśli chodzi o tą wspólną armię europejską, ale ta wspólna polityka zagraniczna oczywiście w celach takich strategicznych, jeśli chodzi o globalne spojrzenie, nie tylko na Stany Zjednoczone i relacje ich z Unią Europejską, ale w kontekście Chin i w kontekście w ogóle globalnym. Dlatego też myślę, że cała ta sprawa wiąże się tak. My mamy swoją politykę zagraniczną i będziemy ją realizować. Natomiast pewne pryncypia zapisane w wielkiej karcie Unii Europejskiej no, nie powinny ulegać zmianie. I tutaj bardzo mocno musi się rząd polski zastanowić, na ile realizować strategię narodową, a na ile ta strategia narodowa, gdy chodzi o politykę zagraniczną, będzie adekwatna do ogólnej strategii Unii Europejskiej w globalnym świecie.
Panie profesorze, muszę o to zapytać, bo z pewnością słuchacze sobie zadają to pytanie, też słuchając o tych różnych napięciach, które są między Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską, między Unią Europejską, instytucjami unijnymi, a Polską. Na ile jest prawdopodobny w jakiejś dającej się ogarnąć rozumem perspektywie to, że jednak Polska i Unia Europejska nie będą miały ze sobą po drodze?
Ja jednak jestem optymistą. I nie pisałbym takiego czarnego czy negatywnego scenariusza. Uważam, że skoro jesteśmy w Europie, byliśmy, jesteśmy i nikt nam tego nie odbierze naszego miejsca, to te narodowe interesy oczywiście są jak najbardziej uzasadnione, ale są też uzasadnione w tym kontekście, że my nie możemy być oazą, wyspą odizolowaną od świata, bo przecież zawsze nasze położenie tragiczne, przecież w historii znamy to, wskazywało na to, że naszymi sąsiadami są Rosja i Niemcy. Dwa wielkie mocarstwa. I chcąc czy nie chcąc, co mamy walczyć z tymi mocarstwami?
A inicjatywa Trójmorza może być taką przynajmniej polityczną i ekonomiczną przeciwwagą?
Tak. W jakim stopniu tak, aczkolwiek nie opowiadałbym się za taką inicjatywą, którą zgłaszał pan świętej pamięci Giedroyć, redaktor paryskiej kultury, bo to były inne czasy, inne realia historyczne. Natomiast jak najbardziej uzasadnione jest to, że inicjatywa Trójmorza jest bardzo potrzebna i bardzo wskazana.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Wiesław Chładkiewicz, politolog i historyk, był gościem otwartego mikrofonu. A my dziś, przypomnę, pytamy o to, czy Europa, czy Unia Europejska potrzebuje wspólnej, prawdziwej, cytując Angelę Merkel, europejskiej armii. Kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja tylko chciałam króciutko do pana profesora, właśnie wypowiadał się pan profesor Chładkiewicz. No nie jesteśmy oazą, bo my nie chcemy być oazą, Polska nie chce być. Tak jak mówiłam i wczoraj, my po prostu chcielibyśmy być, tak i mówiłby Kaczyński, my chcemy być w Unii, tylko po prostu opozycja nie rozumie, PO nie rozumie. My chcemy współpracować, mają firmy zachodnie u nas, niech mają, ale to nie mają być tak na takiej zasadzie, żeby nasze firmy padały. Przecież tu nie trzeba być ekonomistą. Ludzie po prostu musieli pozamykać swoje sklepy, swoje jakieś firmy, musiały padnąć, a to tak nie może być. Niech będzie ten sklep, ale muszą być jakieś te ceny wyrównane. To czy trzeba być aż takim ekonomistą, to po prostu jest cwaniactwo.
No, okazuje się, że silne kraje Unii Europejskiej także z obroną swojej gospodarki dają sobie radę, jak chociażby z obroną swoich rynków przed tanimi polskimi kierowcami. Dają sobie radę. Polska jakoś sobie gorzej w ostatnim czasie z tym radziła.
No, bo to trzeba cofnąć się do samego do początku. Do tego, jak żeśmy tylko weszli do Unii Europejskiej, cały był błąd. Co zrobił Pawlak? Podpisał gaz na ile tysięcy? My płacimy drożej jak inne kraje. Dlaczego? No proszę mi wytłumaczyć.
No cóż, nie umiem tego wytłumaczyć, prawdopodobnie dlatego, że jesteśmy stosunkowo mniejszym odbiorcą niż na przykład Niemcy, czy Francja, czy inne bogate kraje.
Absolutnie nie, bo to jest właśnie śmiech, można powiedzieć kolokwialnie na sali. To są właśnie tak i wstyd, że pchają się ludzie na stanowiska niekompetentni. Mamy teraz premiera Morawieckiego, bardzo w niego wierzę. Ja jestem bezpartyjna, ale ja widzę, jak się mądrze wypowiada, to się chce słuchać. Ja jestem kobietą, tylko kobietą. Intuicja mi podpowiada, że naprawdę będzie dobrze. Tylko ludzie, którzy 8 lat rządzili byle jak, dopodrabiali się. Oni chcą dalej rządzić, posprzedawać wszystko, nas sprzedać. A nasi Polacy cieszą się, że jadą do Niemiec do roboty. Ale niech się teraz zastanowią, dlaczego jeżdżą.
No, cieszą się, myślę, nie tyle się z tego cieszą. Dziękuję bardzo, że jadą do Niemiec do roboty, tylko że przywożą stamtąd pieniądze, na które w Polsce musieliby dużo dłużej, chociaż nie mówię, że ciężej, ale na pewno dużo dłużej pracować. Ostatni dziś słuchacz w otwartym mikrofonie, witamy.
Dzień dobry. Ja jeszcze raz, panie redaktorze.
Dzień dobry, a może damy szansę innej osobie?
Bardzo. Chciałem tylko zaprotestować jednym zdaniem. Panie redaktorze, pan nie przerwał słuchaczowi, który nazwał pana premiera Tuska, nazwał...
Tak, Hitlerowcem. Powiedziałem, że to dyskusyjne sformułowanie, ale wyraźnie z kontekstu wynikało, że jest to gra słów, tak jak grą słów posłużył się Donald Tusk, nazywając zwolenników Prawa i Sprawiedliwości bolszewikami. Dziękuję bardzo, pana stanowisko zostało przyjęte i poszło w eter. Ostatni dziś słuchacz.
Witam serdecznie. Bronisław, gmina Rzepin.
Dzień dobry, panie Bronisław.
Panie redaktorze, zaczniemy od tego... Halo, halo?
Tak, jesteśmy, tam, jesteśmy. Tak, bardzo przepraszam. Piosenka.
Nie ma za co. Wydawało mi się, że no niestety, powiedzmy, Unia Europejska, jeśli chce przetrwać w tej formie, co jest, czyli wspólna, bezgraniczna, swobodny przepływ kapitału, ludzi, wiedzy, no niestety, wspólna armia to jest bardzo głupie rozwiązanie. Podstawowym pytaniem jest, kto nią będzie rządził. Czy będziemy mieli, tak jak mamy projekt Wisła, czyli dostaniemy od Amerykanów kiedyś, Patrioty czy inne jakieś tam rakiety, którymi i tak nie będziemy my mogli strzelać, tylko oni będą decydować. To jest tak samo wspólna armia. No nikt nie pójdzie na taki układ, gdzie ktoś inny będzie decydował, czyje wojska poświęcić, czyje wojska wysłać. No to jest chory pomysł. Lepszym pomysłem byłoby rozluźnienie troszkę Unii. Większość krajów też na to zwraca uwagę, że chciałaby mieć więcej swobody. Unia jest dobrym pomysłem, o ile się nie nakłada kagańca i nie nakłada obroży ludziom. A powoli zaczyna do tego dążyć. Wszystko się, jak to się mówi, zmienia w tym gorszym kierunku. A no niestety pani poprzednia wspominała coś tam, że ludzie do Niemiec jeżdżą, bo niestety niemieckie firmy lepiej stoją gospodarczo i lepiej płacą pracownikom. Mimo, że to i tak nie są adekwatne pieniądze, jakie powinny płacić, ale względem polskich firm są to większe. No niestety, jest to nasza
bolączka. No i życzmy sobie, żeby to się zmieniło jak najszybciej, chociaż w ekonomii danych, właśnie, nie mówi się jak najszybciej, lat, no żeby to się zmieniło.
Za 50 lat jesteśmy w stanie dogonić niemiecką gospodarkę, więc no niestety. A powiem tak szczerze, wojny nie trzeba, żeby nas gospodarczo zniszczyć. Pamiętam rok temu był huragan taki, powiedzmy, czy jak orkan. Nie było internetu, nie było światła dwa dni. To ludzie już mieli gorzej niż wojnę. Więc no tak naprawdę wystarczy, że Amerykanie nam odłączą internet, zakłócą przepływ energii w sieci energetycznych i leżymy, kwiczymy i się poddajemy, więc no tak naprawdę bardziej no mamy swoje wojsko, stawiajmy na przeszkolenia, stawiajmy na to, żeby każdy Polak znał obsługę karabinu, potrafił rozebrać, złożyć, tak jak jest chyba w Austrii, że każdy musi odbyć przeszkolenie. I w przypadku wystąpienia jakiegoś zagrożenia każdy może zostać powołany. I to jest wszystko. Nie ma sensu utrzymywać stałego wojska, nie ma sensu robić wojska europejskiego, bo to jest naprawdę głupi pomysł. Przede wszystkim można zrobić wojsko, jeżeli łączy je dwie rzeczy. Język i granice i kultura. A nas nie łączy z nimi, bo my jesteśmy Słowianami, oni są Germanami. My mamy język polski, oni mają język niemiecki, inni mają język angielski, więc...
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To jest otwarty mikrofon. Mam przyjemność prowadzić otwarty mikrofon od ponad 2 lat, ale pierwszy raz mi się zdarzyło, że przez cały program ktoś obok mnie siedział. Adam Ruszczyński siedział. Dzień dobry, Adamie.
Dzień dobry.
Przysłuchiwałeś się głosom naszych słuchaczy, a za chwilę powiem, skąd twoja obecność tutaj, ale najpierw proszę, żebyś w ustawowych 2 minutach odniósł się do tematu, może nawet troszkę krócej.
Mówimy dzisiaj o armii europejskiej. To jest stary temat. On się pojawił w latach 90. i to jest kolejna próba reanimowania idei armii europejskiej. mam mieszane uczucia, jeśli chodzi o ten pomysł, bowiem on musiałby być najpierw bardzo dobrze przedyskutowany, bardzo dobrze zdefiniowany, do czego Armia Europejska miałaby służyć. Gdyby miała być przedłużeniem polityki, europejskiej polityki zagranicznej, którą Europa powinna prowadzić w odniesieniu do dalekich terytoriów, to znaczy do Afryki równikowej, aż po Afrykę równikową, czy po Iran, tak aby stabilizować obszary pozbawione stabilizacji, bowiem no, trudno NATO wysłać, tak, w tamte gorące rejony. Natomiast tutaj Armia Europejska by nam się przydała, pod warunkiem, że Europa zechce prowadzić ambitną politykę zagraniczną, stabilizującą Europę i stabilizującą część świata.
A ta wspólna polityka europejska, skoro kanclerz Angela Merkel mówi, że chodzi w tej armii o to, żeby zagwarantować Europie pokój, a Emmanuel Macron mówi, żeby chronić od wrogów, i Stany Zjednoczone wymienia na równi z Rosją i Chinami.
To jest przesada, to jest bardzo duża niezręczność młodego francuskiego prezydenta, bo trzeba pamiętać, że Amerykanie dwa razy przynieśli Europie wolność, w pierwszej i w drugiej wojnie światowej. To Francja zawiodła, podpisując pakt z Hitlerem.
Dziękuję bardzo. Adam Ruszczyński w otwartym mikrofonie dziś był jako przysłuchujący się, a od przyszłego tygodnia będzie jako jeden z prowadzących ten program na antenie Radia Zachód. Marek Poniedziałek, dziękuję. Do usłyszenia.